Radio Wnet, poranek Wnet, godzina 8.44, bardzo szybko nam tutaj biegnie czas. Jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w centrum filmowym, jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, 10. już edycja tego bardzo ważnego wydarzenia. Jutro też tutaj będziemy, dalej będziemy opowiadać i o Gdyni, i o historii, i o polityce też, i będziemy jutro przede wszystkim opowiadać o pogrzebie admirała Józefa Unruga. To bardzo ważne wydarzenie dla Polski morskiej, nie tylko dla Polski morskiej, będzie dziś i jutro, a tymczasem w naszym studiu są kolejni goście. Proszę Państwa, na tym spotkaniu, o którym już mówiłem, które było zatytułowane Historia naszych bliskich, na którym pan Piotr Wit opowiadał o swoim ojcu, kapitanie Zdzisławie Wicie, tam była też pani Krystyna Siemiątkowska-Plut z USA. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I była też jej córka, pani Jennifer Coyer. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I panie opowiadały o ojcu pani Krystyny Siemiątkowskim, panu podporuczniku Tadeuszu Siemiątkowskim, żołnierze wyklętym, żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych.
Tak.
Dlaczego pani chciała opowiedzieć o swoim ojcu?
Bo on ma bardzo ciekawą historię i zawsze jak byłam mała i zawsze opowiadał o Polsce. My się znaleźliśmy w Kanadzie, bo musiał uciekać z Polski i zawsze o Polsce mówił. My się wychowaliśmy właściwie w gronie polskim i te historie z wojny były takie ciekawe, że jak się urodziły wnuczki, to on nawet im przekazał tą historię i teraz mamy czas to wszystko zgromadzić. I córka Jennifer pisze tą książkę po angielsku, żeby przekazać wnuczkom i prawnuczkom, żeby może do świata dodać, że on miał naprawdę bardzo, bardzo interesującą historię. I jego nazywali, że to jest był syn Polski, bo on nigdy z Polski nie zapomniał, zawsze ciągle pisał swe wspomnienia.
Wczoraj była cała długa opowieść na temat tej historii, to może tak skrótowo opowiedzmy o losach Tadeusza Siemiątkowskiego.
Dobrze, to Tadeusz Siemiątkowski, jego pseudonim był Mazur i on jak wybuchła wojna, to był zmobilizowany do wojska, ale wysłali go na południe, na zachód, ale nigdy nie brał żadnej walce. I wrócił do Warszawy i się przyłączył do działalności konspiracyjnych w ramach organizacji wojskowej Związek Jaszczurki. I tam założył komórkę likwidacyjną, gdzie właściwie to jego była przepraszam, że po polsku tak niedobrze nie mówię, ale że on był ten, likwidował tych, którzy przeciw Polakom pracowali z Niemcami.
Był egzekutorem, wykonywał wyroki sądowe Polskiego
tak,
Państwa Podziemnego.
Tak. Mhm. No później się przyłączył do NSZ i walczył w dalszym ciągu w tej komórce likwidacyjnej, ale też oni napadali na pociągi niemieckie, które szły na wschód i tam dostali stamtąd dużo broń i mundurów, które używali przed walce z Niemcami. Przyłączył się do się zaczęło powstanie, to się dołączył do Chrobrego 2 i był dowódcą plutonu pierwszego warszawianka i walczył w Warszawie na domu kolejowym na róg Żelaznej i Chmielnej. Po powstaniu się udał do Murnau, do obozu POW camp.
Do obozu jeńców.
Obowiecach. Mhm. I potem po trzecia armia amerykańska go wyzwoliła i on został w Murnau i się przyłączył do Brygady Świętokrzyskiej, gdzie prowadził wywiady dla Amerykanów o Sowietach.
Brygada Świętokrzyska to była ta jednostka, która wycofała się do amerykańskiej strefy okupacyjnej.
Tak, to była tam blisko Murnau. I Brygada Świętokrzyska, ojciec zostawił żonę i małego synka w Warszawie i Brygada Świętokrzyska dała mu, żeby wrócił do Polski i przywiózł ze sobą do Polski $3000 i bardzo silny radiowy odbiornik. I w ten sposób się dostał do Polski, ale nie pod Siemiątkowski, tylko zmienił imię na Roman Pawłowski. I w Polsce był poszukiwany i musiał się ukrywać. I ten codziennie musiał zmieniać miejsca, gdzie spał. I w 1948 roku, grudnia, UB poznało, że ten Pawłowski to jest Siemiątkowski i zaczęli go bardzo szukać i że trzeba uciekać. Także z Gdyni próbował uciekać w styczniu 1949 rok. I na plaży miał się spotkać z skuterem rybackim od oceanu, od Baltyku, przepraszam. Ale się nie udało, ten kuter nie mógł ich znaleźć na tej plaży. Więc trzy miesiące później, w marcu, znowuż próbowali w Sopocie i tym razem się skontaktowali z skuterem i wyjechał do Szwecji, gdzie dostał azyl. I dwa lata później wyemigrował do Kanady, gdzie mieszkał tam i jak Gomułka przyszedł do władzy, to tata z matkę, żonę, syna i ja się też już byłam urodzona, do Kanady sprowadził i tam żeśmy mieszkali. Ale zawsze wszystko pisał, wspomnienia zawsze, nawet wspomnienia są wydrukowane w Polsce, w Kanadzie, w Montrealu.
Taka służba kogoś, kto musiał realizować wyroki sądowe Polskiego Państwa Podziemnego, no to nie była służba łatwa. Na pewno były jakieś dylematy, jakieś problemy, czy opowiadał jakieś szczegóły o tej pracy?
Czasami opowiadał kilka. Największa była, że jedna pani, która się nazywała Marta i ona wsypywała Polaków i ona pracowała tam, gdzie drukarnie prowadzili. I nie mogli się właściwie na 100% tego, nie wiedzieli na 100%, że ona to była, to ją śledzili. I przez jakieś 6 miesięcy zdecydowali, że to ona jest, że to ona jest tym zdrajcem. Ale ona była w ciąży, także nie chcieli zabijać kobiety w ciąży. A później, jak już urodziła dziecko, to przez miesiąc właśnie ją obserwowali i wykończyli ją, niestety. To było bardzo, bardzo dla ojca, bardzo... nie mógł dużo o tym opowiadać.
Oczywiście. Z nami jest tutaj też córka pani Krystyny Siemiątkowskiej, pani Jennifer Koyer. Pani chce napisać książkę o swoim dziadku, tak?
You want to write a book about your grandfather?
Yes, I am writing a book about him. It's in the beginning stages, but we have several chapters written and I'm very excited about the project.
Że zaczęliśmy już pisać książkę i ona pisze po angielsku, bo po polsku niestety nie mówi. Już kilka oddziałów już napisała i dalej piszemy.
A czy to będzie książka literacka, czy to będzie taka książka dokumentacyjna, historyczna, czy to raczej będzie taka historia opowiedziana w jaki sposób?
Is it going to be like a novel, or is it going to be a memoir?
Well, the book is based on my grandfather's writings and interviews with my grandparents.
So, ta książka będzie oparta na te, co ja spisałam, te wszystkie wspomnienia dziadka.
But I'm adding a literary component to make it more to read like a novel, even though it will be based on the true stories.
Że ona dodaje takie swoich, to znaczy o człowieku pisze, nie o wojnie pisze i ten ktoś, jak się on czuł, czy co oni robili, bo to właśnie o naszej rodzinie też to pisze, to takie literackie dodaje, jak to powiedzieć, nie wiem.
Każdy jest zainteresowany historią swojej rodziny, ale co panią najbardziej tutaj pociągnęło w tej historii? Co pani uważa, że jest najbardziej fascynujące?
So what did you find the most fascinating about the history?
Well, everything is fascinating about the story. However, I think my grandfather, my jajo and my babcia, their desire to survive throughout all of this and what sacrifices they've made so that we can be here today.
Wszystko ją tu interesuje, ale najbardziej, że oni mieli tą, że chcieli żyć, że nie chcieli się podać. I to ją właśnie fascynuje i że przez to my jesteśmy tutaj i ten przez niego. Także co oni wszystko to przeżyli, to ją bardzo fascynuje.
And especially growing up in the United States, where you have access to everything, to freedom, I think in my generation, people take that for granted. So it's very important to know that there were people in our family that made the ultimate sacrifices. They were willing to give up everything for their freedom and the betterment of their family and country.
To, że one w Stanach to wszystko jest i jest wolność i tego, a tutaj są ludzie, którzy właściwie wszystko lost everything.
Wszystko stracili, tak.
Wszystko tracili i że i to i dla niej to jest bardzo właśnie, że się bardzo przeczuwa tym, że tutaj w Stanach wszystko jest, a tutaj ludzie, którzy wszystko stracili i przeżyli takie rzeczy.
A czy pani opisuje całą biografię swojego dziadka, całe jego życie, czy raczej się pani skupia na tej drodze wojennej?
So we were writing about the story of his whole life or just for just his story during the war and a little bit after.
Right now I'm letting the literary process, the creative process take me where the story's going.
Że teraz to właśnie czytała te wszystkie wspomnienia i teraz zaczęła i także...
Jeszcze nie wiemy, dokąd ta historia nas poprowadzi.
Okej, na razie się, przepraszam, zaczyna się z 1939 do 1949, może być później przedłużony, jeszcze nie wiemy.
Oczywiście.
But at this time I'm concentrating on Jadzio's escape from Poland. And the time period of 1949 and about the end of the war, 1945 to 1949.
Teraz nas zaczęła od tego, jak ojciec uciekał z Polski, to jest między, i pisze jego wspomnienia z roku 1945 do 1949 roku.
To rozumiem, że ten proces twórczy trwa, a kiedy można się spodziewać, że książka zostanie zakończona? Kiedy będzie można ją przeczytać?
When do you think it's going to be finished, when they can read it?
My goal is next year, which coincides with the 75th anniversary of the Warsaw Uprising.
To jej goal jest, że chce skończyć na przyszły rok, żeby była na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, żeby skończyła na tą rocznicę.
Jeszcze wracając do tych losów, pani ojca, dla takich ludzi, którzy byli żołnierzami zawodowymi, którzy spędzili często kilkanaście lat nawet walcząc w kolejnych konfliktach, bardzo trudne było później przystosowanie się do życia cywilnego. Nie wszyscy z nich też sobie radzili w tej innej zachodniej, zaoceanicznej rzeczywistości. Jak poradził sobie pani ojciec?
Jak
poradził sobie po wojnie?
Po wojnie, jak już dostał się do Kanady, to by było bardzo ciężko, bo musiał się nauczyć języka angielskiego, bo nie mówił. No i zawsze o Polsce myślał, także do Kanady właściwie nie przyzwyczaił się, jak to było. Zawsze by było wszystko o Polsce. Także by taki jego znajomy powiedział, że on, jak to umarł ojciec, to mówił, że on był w Kanadzie, ale Kanady nigdy nie widział, bo ciągle o Polsce myślał i chciał pisać te wszystkie swoje wspomnienia, żeby i skończyć, bo do samej śmierci ojciec pisał na starej maszynie te wszystkie z tego wspomnienia i chciał skończyć je.
W którym roku odszedł?
Odszedł w 1998 roku i miał życzenie, żeby pochować go w Polsce. Mamy grób rodziny Siemiątkowskich na Powązkach, także ja prochy przywiozłam i żeśmy go pochowali na Powązkach.
Czy pani miała okazję rozmawiać ze swoim dziadkiem? Tak, na tematy historyczne?
Yeah, you had a chance to talk with your dadjo for about his escape and...
Yes, I had many opportunities, but they were mostly when I was a child, so my appreciation for what he went through has grown as I've gotten older.
To podczas dzieciństwa, jak ona tego spotykaliśmy się raz na rok z nim, to jej opowiadał, ale ona była dzieckiem, więc nie za bardzo to jej uderzyło, że ta historia, więc jak przeczytała teraz to wszystko, to ją właśnie dużo więcej z tego zyskała niż jak była dzieci, ale wiedziała, co ojciec robił i jego historię wiedziała jako dziecko.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
Paniom za wizytę w Poranku Wnet. Pani Krystyna Siemiątkowska-Plut ze Stanów Zjednoczonych i pani Jennifer Coyer.
Dziękuję.
Też ze Stanów Zjednoczonych był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dochodzi godzina 9:00. Za chwilę zacznie się 3:00 godzina Poranka Wnet. Wczoraj wiele ciekawych rozmów. Niektóre z tych rozmów w najbliższych dniach Państwu przedstawimy. Wśród moich rozmówców wczoraj był m.in. ojciec Paweł Cebula. Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin, mieszkający na co dzień na Węgrzech, człowiek, który jest takim człowiekiem, instytucją właściwie, jeśli chodzi o sprawy polsko-węgierskie, i też był gościem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wykręci. Trochę dlatego, że tutaj to Trójmorze, o którym tyle w Polsce mówimy, było też jednym z tematów dyskusji, tematów panelu, i trochę też dlatego, że Węgrzy byli ze swoją historią tutaj bardzo mocno obecni. Oto rozmowa. Ojciec Paweł Cebula, nieformalny ambasador Polski na Węgrzech i Węgrzech w Polsce, spotkany na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Co się tutaj robi?
Tutaj służbowo reprezentuję Fundację imienia Wacława Falczeka z Budapesztu, która w tym roku jest partnerem festiwalu i cieszę się, że również finansowo wsparła tę zacną inicjatywę. Myślę, że jest to spowodowane tym, że patron Fundacji, Wacław Felczak, profesor Wacław Felczak otrzymał nagrodę Drzwi do Wolności i jest tutaj spora też reprezentacja z Węgier.
Wacław Felczak chyba odegrał dość dużą rolę w najnowszej historii Węgier. Nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą.
O tak, pan profesor Wacław Felczak miał wykłady w Budapeszcie. Koniec lat 80., dokładnie 88. rok. I wtedy młodzi niepokorni Węgrzy, niepokorni w stosunku do tego komunistycznego systemu, tacy jak Orbán Viktor i jego koledzy, zaprosili pana profesora z wykładami właśnie o historii. To było towarzystwo, które na przykład wtedy wydało w ich takim samizdacie tekst Paktu Ribbentrop-Mołotow. To była afera. I w 88. Po tych wykładach poszli do profesora i pytałem: panie profesorze, co mamy robić? A on mówi: załóżcie partię. Partię polityczną w systemie jednopartyjnym. Nie zamkną was, ale wygląda na to, że chyba już niedługo posiedzicie. Czyli czuł nosem, że przyjdzie wiatr zmian. I ci młodzi założyli Partię Młodych Demokratów, czyli skrót Fidesz. Ale to jest ważne, że oni nawiązują tutaj do łacińskiego słowa, które oznacza wierność, rzetelność też.
Nawiązują do łacińskiego słowa, bo w ogóle w tej idei Viktora Orbana to jest też nie tylko władza polityczna, ale takie odrodzenie moralne. Jak to z tym w tej chwili wygląda na Węgrzech?
Znaczy, może tutaj warto wspomnieć to, co pięknie opisał Igor Jankę w swojej książce Napastnik. Jest cały rozdział poświęcony przemianie Orbana. Oczywiście jego wrogowie mówią, że to był zagranie polityczne, ale ja widzę po jego postępowaniu i czynach przede wszystkim, nie tylko słowach, bo słowa są łatwe do rzucenia, ale czyny są ważne, że jest to dzisiaj polityk, który najodważniej występuje w Europie, na forum też unijnym, w obronie chrześcijaństwa. Pamiętam, kiedy był atakowany parę lat temu w Parlamencie Europejskim, powiedział: być może na tej sali jesteśmy w mniejszości, ale my jako chrześcijanie też mamy prawo istnieć w Europie i żyć tak, jak my chcemy żyć według naszych zasad. Więc tutaj Węgry są dziwnym krajem, bo z komunizmu wyszły bardzo pokiereszowane, szczególnie po 56 roku. Nie tylko ja, historycy również mówią, że to była definitywna utrata nadziei. Wolna Europa wzywała w 56, w czasie powstania, nawet już było wiadomo, że Armia Czerwona wkracza, mówi: walczcie, walczcie, jeszcze parę dni i przyjdą czołgi z zachodu. Okazało się, że to była pusta obietnica i Węgrzy wtedy poczuli się, że już nie ma nadziei i wtedy poddali się temu gulaszowemu dobrobytowi w cudzysłowiu, który niedawno jeden historyk, Imre Molnar, który napisał piękną teraz książkę, wydał o księdzu Jerzym Popiełuszce, mówi, to było bagno gulaszowego komunizmu, bagno, i w to bagno się poddali, ale na szczęście było parę ludzi, którzy byli po prostu niezłomni. Część z nich uczyła się tej niezłomności właśnie tutaj w Polsce.
A jak dzisiaj wygląda? Bo ojciec mówi, że chrześcijanie są w mniejszości w Europie, a na Węgrzech są w mniejszości czy w większości?
Praktycznie też w mniejszości są. Praktycznie też są w mniejszości. Jest to przedziwny kraj. Ktoś to powiedział, że kraj pogan prowadzony przez chrześcijan, bo prezydent Węgier, przewodniczący parlamentu Węgier i premier Węgier to są ludzie szczerze modlący się, szukający woli Bożej. I oni robią wszystko, żeby ten naród nie zginął. Ani pod napływem cywilizacji śmierci i różnych śmiertelnych ideologii, ani też pod zalewem, jak to oni mówią, dosłownie najeźdźców. Pamiętajmy, niestety nie wszyscy w Polsce wiedzą o tym, Węgry przez 150 lat były pod okupacją turecką i wyszły z tego spustoszone. Węgrzy pamiętają o tym i wiedzą, co to oznacza, i nie chcą powtórki z tego.
Jeszcze dodatkowo, żeby sprawę skomplikować, to Węgry są krajem częściowo tożsamości protestanckiej.
Tak, to jest prawda. Jest spora grupa Kalwinów. Zresztą premier Węgier też jest Kalwinem i przewodniczący parlamentu Węgier też jest Kalwinem. Prezydent jest katolikiem. Ale pod tym względem jest jedność, ponieważ Kalwini węgierscy są wierni Ewangelii, w sensie takim, że są konserwatywni. Jeśli coś jest grzechem, to mówią, że to jest grzechem. Jeśli coś jest wynaturzeniem, to mówią, że to jest wynaturzenie.
To braterstwo polsko-węgierskie, o którym tak bardzo mówimy, lubimy mówić, ono rzeczywiście istnieje?
Ono istnieje, ale fundacja została założona właśnie przez rząd Viktora Orbana po to, by przekazywać je, żeby ono było też żywe wśród młodych, czyli żeby tą pałeczkę tych, którzy w 80-tych latach uczyli się od Polaków, co znaczy wewnętrzna wolność, żeby w tych dzisiejszych czasach bardzo trudnych, bo dzisiaj wróg do zidentyfikowania jest o wiele trudniejszy niż kiedyś, żeby przekazać tą pałeczkę młodym i zainteresować ich i powrotem do korzeni, żeby było skąd czerpać siły do przeciwstawiania się wszystkim zatruwającym nas prądom. Dlatego w dokumencie założycielskim fundacji jest, że z 1 000 000 euro, które rocznie rząd Węgier przeznacza na działalność tej fundacji, współpracy polsko-węgierskiej, różnych programów, 30% musi być przeznaczone na projekty młodzieżowe. Więc tutaj mamy wymianę młodzieży, więc tutaj mamy przeróżne programy, które są skierowane wprost do młodzieży, a zaczynamy już od przedszkola. Bo na przykład pod Krakowem istnieje przedszkole imienia świętej Jadwigi i wiemy, że ono ma partnerskie stosunki z Węgrami. Szkoły podstawowe podobnie. Nie mówiąc o szkołach średnich. I podobnie też uczelnie. I trzeba iść dalej, bo potrzebujemy też naukowców, którzy będą znali historię, kulturę naszych obydwu narodów.
W Polsce mamy wielki renesans zainteresowania historią, także tą historią do niedawna zakazaną. Tego przejawem jest tutaj ta impreza, na której jesteśmy. Czy na Węgrzech istnieje coś analogicznego?
Przyznam szczerze, że nie wiem nic o festiwalu, który miałby taką rangę. Zainteresowanie jest wielki powrót. Na Węgrzech w czasach komunizmu takim przetrwalnikiem tożsamości narodowej była kultura ludowa. I stąd jest wielki ruch domów tańca, który zresztą też Polacy zaczęli od paru lat przejmować. I jest to też wyraz jedności z tymi Węgrami, seklerami, góralami seklerskimi, którzy zostali pod Trianon w dzisiejszej Rumunii, czyli Siedmiogród. I to jest Tutaj warto wspomnieć, że na przykład nauka tańca ludowego jest obowiązkowa w ramach WF-u w szkołach węgierskich, a WF mają codziennie. Codziennie musi być jedna godzina WF-u. Więc w ten sposób również jest przekazywana pamięć narodowa, tożsamość narodowa. Bardzo się cieszę, że Węgry, telewizja węgierska publiczna zakupiła Koronę Królów. Nie jest to może jakaś produkcja hollywoodzka, ale jednak pokazuje i ożywia i pokazuje bardzo dla mnie ważny osobiście związek błogosławionej Jolenty Arpadówny, która zmarła w Gnieźnie, jest pochowana w naszym kościele w Gnieźnie franciszkańskim, że ona była prababcią świętej Jadwigi. Więc ta ciągłość historii jest tutaj bardzo ważna i Węgrzy teraz będą mogli to jakoś naocznie też o tym się przekonać.
To jeśli chodzi o średniowiecze, ojciec wspomniał traktat w Trianon, czy ta trauma po tym traktacie, po tym rozbiorze Węgier cały czas wśród Węgrów jest obecna?
Jest obecna, ale broń Boże nie na zasadzie rewizji granic, bo to niestety z niektórych stron takie głosy padają. Nie ma czegoś takiego, ale jest troska nie tylko rządu węgierskiego, ale w ogóle Węgrów. Oni zawsze z podziwem patrzą na tych, którzy nie z własnej woli zostali w obcych krajach. To jest jedyny kraj chyba na świecie otoczony własnym narodem. Słowacja, Zakarpacie, czyli dzisiaj Ukraina, no wielkie napięcie, właśnie dlatego, że rząd Orbana broni praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, w Ukrainie dzisiejszej, w Rumunii co najmniej 1,5 miliona, w Serbii, w Chorwacji, więc naród węgierski to nie są tylko granice dzisiejszego państwa węgierskiego, ta rana jest żywa. To jest głębszy problem. Ja myślę, że tutaj trzeba sobie uświadomić. Mi kiedyś taka Irlandka z Irlandii Północnej mówiła, że ona czuła nienawiść do Brytyjczyków za to, że ukradli jej kraj. I kiedyś poczuła, że w sercu, że Jezus wzywa ją, żeby przebaczyła. Co nie znaczy powiedzieć, o nic się nie stało. Oni ukradli mój kraj, ale w imię Jezusa ja przebaczam. Mocą Jezusa ja przebaczam. I ja widzę wśród Węgrów, którzy tak potrafią po prostu modlić się za swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów. Dzisiaj, no niestety, to muszę powiedzieć, bo samorządowcy węgierscy w rejonach, gdzie 80% to są Węgrzy, ludności 80%. Na przykład trzech burmistrzów znam, którzy za jakieś głupie rachunki telefoniczne, powołując się na walkę z korupcją, trafiło do aresztu. Za naprawdę proste sprawy. Jedna szkoła katolicka w Morosz-Waszarchej miała być zamknięta, bo jakiś rachunek jeden się nie zgadzał. Na szczęście rząd węgierski obronił, dogadał się z obecnym rządem rumuńskim. Więc jest to problem ciągle otwarty. I premier Węgier w lecie powiedział, spróbujmy się wreszcie dogadać i zacznijmy wreszcie robić coś razem. Między innymi też w formacie Trójmorza. A przekaz poszedł jakiś taki dziwny, że domaga się rewizji granic. Broń Boże, nie było o tym mowy. A ja sam, ponieważ żyłem rok w Rumunii, wszystkim Węgrom, którzy zostali tam w Rumunii, mówię, jestem gotowy uklęknąć na obydwa kolana. Ponieważ oni za Ceausescu cierpieli jako Węgrzy i jako katolicy, chrześcijanie, a dzisiaj cierpią dalej jako Węgrzy. Naprawdę. Naprawdę, kto nie był tam i nie rozmawiał z nimi, to nie ma o tym pojęcia. Wydaje nam się, że Rumunia jest takim wielkim naszym sojusznikiem i w pewnej mierze jest. I potrzebujemy siebie nawzajem, tylko właśnie potrzebujemy przede wszystkim zagojenia tych ran z przeszłości, a do tego trzeba się przyznać do prawdy. Rzeczywiście Siedmiogród nie należał się Rumunii. Został przyznany profesor Uniwersytetu Wileńskiego, Marian Zdziechowski napisał taką książkę Węg, zbiór swoich właśnie ówczesnych artykułów, wtedy pisanych, Węgry i wokół Węgier. I on mówi wprost, kim byli ludzie, którzy byli w delegacjach w Wersalu? To byli masoni, nasi kochani bracia masoni. I oni w ten sposób, ponieważ już nie mogli ukarać Austrii, bo już praktycznie nie istniała, ukarali Węgry. 2/3 ziem zostało zabrane Węgrom, tych najbogatszych. Węgry zostały bez żadnych surowców naturalnych. A mimo to, jeszcze po przeżyciu w 19 roku komuny Kunbela, zaraz w 20 roku, kto udzielił największej pomocy militarnej, w sensie naboi i broni? Węgrzy właśnie. Węgry Hortiego. Czechosłowacy nie zgodziły się na przejazd pociągu przez Rumunię właśnie do koła i w ostatniej chwili te transporty nabojów dojechały do Sieradza i do Warszawy. Bez tego nie byłoby cudu nad Wisłą. Więc to są przedziwne historie, w których Pan Bóg pokazuje, że naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy tak samo i Rumunów, i Słowaków, i Litwinów, tylko no nie pozwolimy, żeby diabeł ciągle mieszał i dzielił nas i rozdrapywał nasze rany, tylko no prośmy właśnie Jezusa, żeby uzdrowił te rany, uzdrowił nasze serca i pomógł nam się dogadywać, bo jeśli się nie dogadamy, przewodniczący Parlamentu Węgier powiedział jasno, jeśli się nie dogadamy, to zginiemy. To zaleje nas. Albo zalew ten liberalno-lewicowy nihilizmu i tej cywilizacji śmierci, albo ten zalew no, na kolejnego najazdu po prostu islamskiego.
No i to jest chyba dobra puenta. Bóg zapłać serdeczne. Ojciec Paweł Cebula dla Radia Wnet.
Bóg zapłać.